W środku dnia.
Profesor Wojciech Celary, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Zapowiadany gość, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Jeszcze trzeba by dodać, choć już do końca nie rozumiem tego, co to wszystko może znaczyć. Myślę, że państwo też nie. Natomiast jedno jest pewne. Problematyka badawcza, którą zajmuje się pan profesor, to między innymi zagadnienia elektronicznego biznesu, ale też elektronicznej administracji, społeczeństwa informacyjnego i baz danych oraz multimediów, czyli wszystko to, wszystkie te obszary, w których na pewno znajdziemy możliwość działania i wprowadzania sztucznej inteligencji. Dobrze mówię, panie profesorze?
Tak, zgadzam się.
A sztuczna inteligencja, chyba wszyscy o tym słyszeli, wszyscy to pojęcie słyszeli. Wydaje nam się, że wiemy, o co chodzi. Potrafimy, a szczególnie od ponad roku, kiedy przesiedzieliśmy ten czas w znacznej mierze w świecie internetu, nowych technologii, w świecie tak zwanym VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Wiemy, że znajdziemy tę sztuczną inteligencję w zaawansowanych systemach komputerowych, z pewnością w robotach kuchennych, ale także humanoidalnych, prawda? Wiemy, że działa w naszych smartfonach, w lodówkach, w pralkach. Znajdziemy tam sztuczną inteligencję, panie profesorze?
W smartfonach tak, w pralkach raczej nie.
Czyli coś, co nam się może wydawać, że jakaś tam inteligencja jest i myślimy sobie, że sztuczna, bo mówią nam, że to jest... Albo nawet w reklamach to się pojawia być może nawet, że twoja lodówka pomyśli za ciebie, żebyś kupił to, czego w niej już brakuje. Czyli
ale to jest proste.
Rozszerzone pojęcie dla celów reklamowych. Może nie wiemy dokładnie wobec tego, ja również, czym jest ta sztuczna inteligencja, ale na pewno zdajemy sobie sprawę, że ma i może mieć coraz większy wpływ na nasze życie. Od wykorzystania praktycznego i ułatwiania życia, po komplikowanie go, chyba też można tak powiedzieć, bo można przywołać chociażby scenariusze najróżniejszych filmów, aż po takie, i to już jest bardzo daleka wycieczka futurystyczna, w których to scenariusz przewiduje, że sztuczna inteligencja, że zyskuje autonomię i przejmuje władzę nad człowiekiem i światem. Może jednym zdaniem się do tego pan profesor będzie odnosił za chwilkę, albo od razu.
To jest pewna wizja artystyczna jak na razie. To nie jest poziom nauki i ten stopień rozwoju naukowego, którym dysponujemy dzisiaj.
Ale absolutnie pana zdaniem, panie profesorze, wykluczony?
W nauce nigdy nie mówimy, że wszystko jest wykluczone. Dopóki się czegoś nie udowodni, to wszystko jest pewną hipotezą i dopiero trzeba zweryfikować, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna.
A jednak, czy jeżeli ktoś się boi, to może jakaś odrobina racji w tym jest, jeśli obejrzy taki film o autonomii sztucznej inteligencji. No to można też, że w tym momencie od razu zapytać o korzystanie ze sztucznej inteligencji, która jeszcze się nie usamodzielniła i oby się nie usamodzielniła, o korzystaniu przez człowieka, który wykorzystuje ją także w działaniach na albo wobec innych ludzi. To z pewnością możemy stwierdzić, że z tym mamy do czynienia.
Tak, z tym mam do czynienia.
I o ile sztuczna inteligencja autonomiczna i równa człowiekowi, a może przewyższająca go, to tak jak pan profesor powiedział, futurystyka, której oczywiście wykluczyć nie można, bo nie wiemy, ale prawdopodobieństwo tego jest dzisiaj znikome albo żadne, no to z tą inteligencją, która wykorzystywana jest dla człowieka, przez człowieka i wobec innych ludzi, to już mamy do czynienia, to jest fakt. A jak ona działa? No i doskonale stan obecny i zagrożenia. W kilku zdaniach daje pan profesor w swoim felietonie. Kurier sztucznej inteligencji, to ostatni felieton pana profesora. Ja pozwolę sobie, jeśli pan się zgodzi, przeczytać kilka pierwszych zdań. To taka króciutka narracja, historia. Dzwonek do drzwi, otwieram, a to kurier z paczką. Dzień dobry. Grzecznie się kłania. Dzień dobry, ale ja niczego nie zamawiałem. Pisze pan profesor. Przepraszam, podmiot liryczny. Owszem, mówi kurier, zgadza się, ale pan o tym marzył. A moja firma jest od spełniania marzeń. Po to zainwestowaliśmy w sztuczną inteligencję, ciągnie kurier, i zebraliśmy wszystkie możliwe dane o panu, aby móc przewidzieć z góry, za co i kiedy będzie pan skłonny zapłacić, bo znamy pana lepiej niż pan sam. No to jednak jest wizja przerażająca.
No, to jest wizja dość przerażająca, ale to akurat jest realne. Pod warunkiem niechronienia naszej prywatności i udostępniania naszych cyfrowych śladów, to takie zastosowanie jest
aż
najbardziej
takie
możliwe.
Rozpoznanie naszych potrzeb, pragnień, a nawet marzeń, jak pan napisał w swoim felietonie, tak, przez sztuczną inteligencję.
Ja może najpierw wyjaśnię, jak to działa. Na przykładzie, myślę, że wielu radiosłuchaczy korzystało z takiej funkcji translatora, którą oferuje Google. Są inne takie translatory, polecam DL, który jest bardzo dobrym translatorem, napisanym zresztą przez Polaka. Natomiast IBM przez dziesiątki lat próbował napisać translator najpierw z angielskiego na chiński. To są języki, które opierają się na zupełnie różnych zasadach. I chciał to zrobić metodami regułowymi. To znaczy, żeby napisać takie reguły, które mówią takie zdanie po angielsku, tłumaczy się na takie zdanie po chińsku i odwrotnie.
Czyli krótko mówiąc, zbiór takich zasad, reguł, które
tak,
sprawią, że dopasuje...
Tak. No więc... To mu się, mówiąc krótko, niespecjalnie udało. A Google podszedł do tej sprawy zupełnie inaczej. Mianowicie wrzucił do bazy danych miliony przetłumaczonych tekstów, a następnie szukał pewnych wzorców. Czyli jeśli ktoś powiedział, nie wiem, mam dom, to w tej bazie danych szukał, jak wyrażenie mam dom zostało przez kogoś kiedyś gdzieś przetłumaczone na język chiński. I wtedy wrzucał to, prawda, jako tłumaczenie. I to się okazało bardzo skuteczne.
Pamiętamy początki tych tłumaczy internetowych. To było dosyć kulawe, jak pamiętam, sprzed lat jeszcze, a w tej chwili wrzucając tekst, otrzymuje niemalże zupełnie poprawny gramatycznie tekst.
Tak.
Oczywiście z jakimiś błędami drobnymi, ale zadziwia mnie to, bo sprawdzałem to właśnie przy tej okazji i no,
tak,
naprawdę zdziwiłem się.
Porównać na przykład, jak się rozwinęło rozpoznawanie mowy. Przecież w smartfonach w normalny sposób w tej chwili mówimy do smartfona i on to zapisuje, prawda? Ja powiem szczerze, większość tekstów, które piszę w ten sposób, że dyktuję je komputerowi, a potem je poprawiam. Także tutaj mamy wiele tego typu stosowań.
Tak samo generator mowy, czyli...
Generator mowy to już jest dość prosta rzecz.
No, tak? ale jest to też tak, myślę już o samym brzmieniu, nie o wypowiadaniu słów,
tak.
Ale o intonacji nawet, która zaczyna symulować rzeczywiście no, żywego człowieka.
Tak. Także tu mamy do czynienia z ogromnym postępem, przy czym to jest zupełnie nowa technologia. To nie jest technologia deterministyczna, to jest technologia probabilistyczna. Czyli Google
Pan
na
profesor,
przykład...
teraz nam wszystkim w najprostszy sposób wyjaśni te dwa sformułowania.
Najprostszy sposób to jest tak. Google nie mówi, to jest na pewno, ta maszyna Google'a, tak, nie mówi, to jest na pewno dobre tłumaczenie, tylko mówi z najwyższym prawdopodobieństwem, z tego, co udało mi się znaleźć, to jest właściwe tłumaczenie.
Ale panie profesorze,
ale Google tego nie rozumie, tak?
Tak, ale czy to jest tak, że uczy się ta maszyna coraz bardziej?
Tak, ona się uczy coraz bardziej. To się odbywa, po pierwsze, to są systemy, których to nie człowiek pisze prawda, te reguły i stara się je odnaleźć, wykryć i tak dalej. Tylko tu mówimy o uczeniu maszyn, czyli w szczególności o sieciach neuronowych. I to wygląda w ten sposób, że bierze się pewną próbkę danych i następnie uczy się tą sieć neuronową. I ta sieć neuronowa w poszczególnych połączeniach między neuronami, to przypomina do pewnego stopnia nasz mózg.
Ja właśnie, panie profesorze, i przepraszam, ja wpadnę w słowo. Pan z pewnością wątku nie zgubi, a my możemy. Pan użył słowa uczyć się i drugiego słowa sieć neuronowa i to już nam się wydaje, że pan mówi o człowieku.
Nie.
Prawda?
Mówię o oprogramowaniu komputerowym.
Tak, ale mówię o tych odniesieniach, które są bliskie sformułowaniom, które odnoszą się do człowieka, czyli myślenie, uczenie się, sieć neuronowa.
Myślenie nie. Ja nie powiedziałem myślenie.
Tak, ale nam się to szybko na skróty wszystko tak. kojarzy, prawda? Bo jak ktoś uczy, to niby się myśli, to myśli.
Tak, ale nie w tym przypadku. Mhm. To są pewne kalki z naszego ludzkiego życia, ale one działają w sposób czysto informatyczny.
Czyli bardzo ważne sformułowanie. Sztuczna inteligencja nie myśli.
Sztuczna inteligencja nie myśli. Sztuczna inteligencja, właśnie próbuję to powiedzieć, mamy sieć neuronową, czyli takie oprogramowanie, w którym mamy węzły odpowiadające neuronom, które mogą otrzymywać pewne sygnały i następnie je przesyłać dalej do następnych neuronów, ale przesyłają je z określoną wagą. To znaczy, jeśli nie jest spełniony pewien próg, to go nie prześlą, a jeśli jest spełniony, jest powyżej pewnego progu, to je prześlą.
Czyli ten próg teraz, to jakieś prawdopodobieństwo, że jest to...
Nie, to jest pewien próg. Mhm. I teraz uczenie polega na tym, że się ustawia wagi tych progów. Czyli jeśli ktoś powie, prawda, i te wagi odpowiadają prawdopodobieństwu, że to może przejść na kolejny poziom, bo te sieci są wielopoziomowe. Także jeśli bierzemy, na początku uczymy ten system, to znaczy podajemy mu, chcemy nauczyć system czegoś prostego, odróżniania mrówki od słonia. No, dla nas ludzi to jest banalne, ale jakbyśmy mieli napisać takie oprogramowanie, to takie banalne nie jest. Bo ten słoń może być sfotografowany od przodu, od tyłu, z góry, tylko trąba, tylko kły, tylko
z daleka,
prawda,
z bliska, mrówka może być makrofotografia.
Albo trzy nogi, albo cztery nogi. Mm-hmm. Tak więc jak weźmiemy tę ogromną liczbę kombinacji fotografii słonia, nie mówiąc o mrówce, która jest bardziej skomplikowana wizualnie niż słoń, tak, to nagle się okazuje, że to nie jest takie proste. No i teraz jak gdyby uczymy tą sieć w taki sposób, że pokazujemy jej zdjęcie, a następnie mówimy temu oprogramowaniu, to jest słoń. Ja człowiek mówię, to jest słoń. A ty sobie zapamiętaj, że to jest słoń. A ta sieć neuronowa zapisuje sobie w tych poszczególnych neuronach, że z takim prawdopodobieństwem, to znaczy tutaj, że to przechodzi jako słoń, a to nie przechodzi. Potem mu pokazuję szafę, tak? I mówię, która też może mieć nogi, też może mieć, nie wiem, jakiś tam, prawda, jakieś
czyli
ozdoby.
Pokazuję mu szafę i mówię, to jest szafa.
To nie jest, nie, ja mu
to
mówię
nie jest
tylko,
słoń.
To nie jest słoń.
Aha.
Tak. I w ten sposób uczę tę sieć i po pewnym czasie, po takim treningu, ona będzie w stanie odróżnić słonia spośród dowolnych...
Panie profesorze, mogę sobie troszeczkę zażartować, ale chyba nie do końca, bo jak będę uczył komputer, czy też ten program, czy też tę sztuczną inteligencję, czym jest szafa, to pokażę jej szafę, powiem, to jest szafa, a potem pokażę słonia i powiem, to nie jest szafa?
To znaczy, ja chcę powiedzieć, że w tych technologiach wszystko zależy od tego
jaką
programu.
Jaką bazę danych
tak,
zadamy.
Jeśli ktoś szafę będzie nazywał słoniem, to nauczy tę sieć, że szafa jest słoniem, tak? Bo sieć neuronowa tego nie rozumie.
Ona czy w ten sposób prostu... można zmylić bazy danych, które jakby funkcjonują, czy też sztuczną inteligencję, która funkcjonuje na bazie jakichś tam grup danych i jeśli mówimy ostatnio też o różnych zawirowaniach w systemach informatycznych, to czy możemy również zakazić sztuczną inteligencję jakimiś danymi? W ten sposób,
teoretycznie
żeby...
jak najbardziej, tak?
Tylko czy ona jest
odporna? ktoś musiałby mieć dostęp do tych danych treningowych.
Czyli włamać się?
I w określone... No, tylko to nie są takie proste procesy.
Aha, bo to jest cały proces, czyli by trzeba na początku tego procesu zacząć wprowadzać błędne informacje.
Takie trenowanie tej sieci to trwa bardzo długo. To nie da się takiej dużej sieci wytrenować, prawda, jakiś, nie wiem, w ciągu jednego dnia albo czegoś takiego. To jest ogromny zespół ludzi, którzy to po prostu muszą to odpowiednio zrobić. Szczególnie jeśli są trudne problemy. Bo na przykład mrówkę od słonia, to nam się wydaje to jako banalny problem, ale spróbujmy nauczyć sieć, żeby na podstawie twarzy odkryła, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ktoś może być w okularach, w kapturze, mężczyźni mogą mieć długie włosy, kobiety krótkie, tak i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze mogą być ludzie różnych ras, to widać, że ten problem jest wyjątkowo skomplikowany na przykład. A to jest dla człowieka banalne. My rzucamy jedno spojrzenie i od razu wiemy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta.
Dla nas jest to banalne. Dla sztucznej inteligencji jest to ogrom działań, które trzeba wcześniej wykonać, wprowadzić i cały proces. Natomiast jest to już możliwe i tutaj dotykamy takiego miejsca, także opisywanego przez pana profesora, że człowiek może się zmieniać, oczywiście, a sztuczna inteligencja może się uczyć. Więc nadal będzie zdolna do tego, żeby przewidywać precyzyjnie, co jest czym, co po czym może nastąpić i skutki jakieś. No i pół biedy, jeżeli to służy celom komercyjnym nawet. Tak jak mamy taką najprostszą rzecz, czyli kojarzenie naszych zachowań w sieci i podsyłanie nam reklam, takie banalne zachowanie dzisiaj, ale to, które może prowadzić do sytuacji, o której pan profesor napisał w felietonie, że pomarzymy o czymś, a kurier przyniesie nam już, bo sztuczna inteligencja wie, że my o tym będziemy marzyli. Gorzej jednak, jeżeli sztuczna inteligencja będzie wykorzystana w różnych celach no, niezbyt dobrych, czyli na przykład przez polityków wrogopolitycznie wobec innego kraju, wobec ludzi, wobec społeczeństwa. Czy to jest duże zagrożenie?
To jest ogromne zagrożenie, dlatego że no my w tej chwili z mediów społecznościowych zbieramy bardzo dużo danych charakteryzujących osoby i to personalnie. To nie jest charakterystyka Polaków, 38 milionów ludzi, tylko to jest charakterystyka tego konkretnego Kowalskiego, który korzysta ze swojego smartfona, prawda, korzysta z komputera, chodzi po ulicy, więc jest fotografowany przez niezliczone kamery.
Które rozpoznają twarz.
Które mogą rozpoznawać twarz jak najbardziej. Jeździ samochodem, który ma GPS, prawda, i płaci swoją kartą albo telefonem i tak dalej, więc tych śladów cyfrowych naokoło nas, każdego z nas jest bardzo dużo. A te moce obliczeniowe są takie, że my możemy to właśnie przechowywać w sposób spersonalizowany.
Dodajmy do tego, że również w takim razie te informacje mogą płynąć o nas, ale także o osobach, z którymi się spotykamy, czyli są wiązane poszczególne osoby w poszczególne grupy, no i stąd możemy przewidywać ruchy, zachowania, dobrze mówię?
Tak, zarówno z osobami, które znamy, jak i z osobami, które są tylko do nas podobne. I to może być do nas podobny Brazylijczyk, Chińczyk albo Koreańczyk.
Ale w swoich nawykach i zachowaniach?
Tak, w swoich nawykach, zachowaniach, marzeniach, prawda,
preferencjach politycznych,
tak,
społecznych.
Innych i tak dalej. I teraz jak takich podobnych do nas ludzi są miliony, to możemy statystycznie przetworzyć te dane i na tej podstawie statystycznie wykryć, co Kowalski, o czym Kowalski marzy, bo my mamy zbiór danych o nim samym, konkretne, tak, i zbiór danych o tym milionie podobnych do niego ludzi. I ten błąd statystyczny jest bardzo mały.
Czy jest duże prawdopodobieństwo, że sztuczna inteligencja przewidzi pewne nasze zachowania, a nawet marzenia, no bo marzenia są realizacją, inaczej, zachowania są nieraz realizacją marzeń, prawda? Tak, czyli można przewidzieć, że my w danym okresie letnim, kiedy jest taka pogoda, jeszcze ma ktoś z naszych znajomych, nie wiem, imieniny, to spotkamy się tak jak 4 lata temu i 3 lata temu w danym miejscu o tej porze i z taką grupą ludzi.
Tak. I sztuczna inteligencja tak naprawdę służy do dwóch zasadniczych celów. Pierwszym to jest rozpoznawanie, a drugim to jest przewidywanie.
A czy trzeci sterowanie możemy już uwzględnić?
A to jest już wykorzystanie sztucznej inteligencji.
No właśnie.
Tak? Tylko, że sztuczna inteligencja właśnie pozwala znaleźć igłę w stogu siana, tak? To jest to rozpoznawanie. I, czyli na przykład spośród nie wiem ilu ludzi znaleźć kogoś, kto jest poszukiwany z takiego czy innego powodu. A z drugiej strony potrafi przewidzieć przyszłość. Więc to zawsze było pewne marzenie ludzkości, żeby wiedzieć, co będzie w przyszłości. Prawda? I tutaj nie z pewnością, ale z dużym prawdopodobieństwem potrafimy to zrobić.
Czyli bazując na ogromnej liczbie danych, przewidzieć, co z nich wyniknie w przyszłości.
Tak, dlatego, że wbrew pozorom każdy z nas jest indywidualny i każdy z nas jest niepowtarzalny, ale jesteśmy w dużym stopniu do siebie podobni. Tak? I dzięki temu jesteśmy przewidywalni.
Panie profesorze, gdybyśmy wrzucili hasło sztuczna inteligencja w wyszukarkę internetową, w której się znajdzie wszystko, to natychmiast wyskakuje ogrom informacji, tytułów, stron, w których ta zbitka słów, to zestawienie jest zawarte. Zrobiłem coś takiego i spojrzałem tylko na pierwszą stronę. No i na tej pierwszej stronie niemal wszystkie, chyba oprócz jednego z tytułów, to były tytuły, które zawierają przynajmniej dylemat, wątpliwości albo pytania związane ze sztuczną inteligencją. Kilka zacytuję. Sztuczna inteligencja, rozwój, szanse i zagrożenia. Albo szanse, zagrożenia, a może nowa jakość. Albo prawo, odpowiedzialność, etyka. Albo osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy. Ba, superinteligentne byty jako źródło zagrożenia egzystencjalnego. I tak dalej, więc teoretycznie zdajemy, albo naukowcy, czy osoby, które się tym zajmują, wpisują swoje artykuły, bo to też jest wiele prac naukowych od razu wyskoczyło, zdają sobie sprawę z zagrożeń, chyba w przeciwieństwie do nas, szarych obywateli.
No, zawsze obywatele muszą po prostu opanować pewną dziedzinę wiedzy i ją zrozumieć. Ja może podam przykład, na czym polega takie zagrożenie. Mianowicie jestem wykładowcą akademickim i na moje wykłady, na przykład na sali mam 200 studentów. No więc wchodzę na taką salę na pierwszym roku, na pierwsze zajęcia i tak po prostu pierwsze zajęcia, jeszcze im niczego nie wyłożyłem, oni jeszcze nie zdali żadnego testu, niczego. I ja tak idę po kolei i mówię, ty dostaniesz trójkę, ty czwórkę, ty 4+, ty 2, ty 3, ty 4,5 i tak dalej, i tak przez 200 osób. Na pierwszych zajęciach, na podstawie przewidywań sztucznej inteligencji, bo ja oczywiście sztuczna inteligencja ich zna, wie jakie mieli oceny, czym się interesują, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jak to się porówna z milionem uczniów, którzy chodzą na całym świecie do szkół, to można to przewidzieć. I zadziwiające jest to, że pod warunkiem posiadania odpowiednio precyzyjnych danych, to będzie niezwykle skuteczne. Rzeczywiście na końcu semestru, tak, na końcu semestru, to te osoby dostaną obiektywne oceny na podstawie obiektywnych wyników, nie subiektywnych, tylko obiektywnych.
Niezdeterminowanych tym stwierdzeniem na początku.
Tak, tylko po prostu na podstawie właśnie ekonomii ilościowej, czyli matematycznej, to albo ktoś wie, jaki jest wzór, albo nie wie, jaki jest wzór, albo podstawi dobrze do wzoru, albo źle, tak? Więc to są obiektywne wyniki. I to wyjdzie to, co było przewidywane na początku.
To nie znaczy,
tylko,
że
tylko
można...
To, właśnie, proszę mi pozwolić dokończyć.
Tak.
To jednak może być skrajnie niesprawiedliwe w stosunku do ludzi, bo jakiś Jasiu Kowalski może mieć te wszystkie uwarunkowania, prawda, kulturowe, genetyczne, zdrowotne i inne, negatywne, i jemu podobni ludzie w takich wypadku na przykład dostają trójkę, ale on ma wolną wolę i on tyle przeznaczył czasu, był tak zdeterminowany i jeszcze najlepiej, jakby mu ktoś pomógł i prawda, przekroczyć te bariery, że on dostaje nie piątkę. I to ten przykład pokazuje, jak łatwo jest skrzywdzić człowieka w imię statystyki, bo te przewidywania to jest właśnie rozwiązanie statystyczne, a nie rozwiązanie takie, w którym człowiek jest rzetelnie oceniony na podstawie rozumowej.
Czy wobec tego, skoro użył pan słowa statystyka, to można też pokusić się o takie stwierdzenie, że sztuczna inteligencja bazuje na statystyce?
Oczywiście, sztuczna inteligencja bazuje na statystyce.
I to nam chyba też od razu podpowiada, jak to działa, prawda?
Dlatego wszyscy powinni się zacząć uczyć statystyki w tej chwili, żeby rozumieć, w jaki sposób korzystać ze sztucznej inteligencji, unikać błędów i tak dalej. A to jest nauka trudna. To nie jest taka nauka, prawda, 2+2 = 4 i to jest takie naturalne od pierwszej klasy, a prawdopodobieństwo czegoś, prawda, i tu jeszcze nie mówiąc o skomplikowanych rzeczach, jak procesy stochastyczne albo coś innego, to, prawda, to dla większości społeczeństwa jest bardzo trudne. No i nawet jak się spotkali z tym w jakiejś tam klasie, a potem wybrali profil humanistyczny, no to mogą zupełnie nie wiedzieć, na czym to polega.
Bardzo często słyszymy, że statystyka w takich popularnych dyskusjach nawet albo sformułowaniach, że statystyka to jest największe kłamstwo. W tym sensie, że właśnie można, sprowadzając kogoś do tych reguł informacji wyciągniętej ze statystycznych danych, wskazać, tak jak pan profesor powiedział chwileczką, na kogoś, kto nie nadaje się do czegoś, albo on jest tym najsłabszym, a okaże się, że przy cechach ewolucjonalnych, które posiada, w sytuacjach, w których się znajduje, może wybić się absolutnie ponad przeciętność.
Statystyka nie jest kłamstwem. Statystyka jest nauką opartą na bardzo poprawnej metodologii. Natomiast są ludzie, którzy statystykę wykorzystują w złych celach.
I znów wracamy do tego, co człowiek może zrobić z nauką.
Tak. I są ludzie, którzy manipulują tym, nie podając, w jaki sposób ta statystyka została uzyskana. Tak? To nie jest specjalnie trudne do manipulowania. Wystarczy dobrać określone pytania w taki sposób, żeby były niejednoznaczne i ludzie po prostu jedni interpretują tak, drudzy inaczej. Ale ta osoba, która potem prezentuje te wyniki, robi to, że to jest absolutnie jednoznacznie świadczące o tym czy o tamtym i tak dalej.
A tak naprawdę jest zmanipulowane.
A to naprawdę jest zmanipulowane. I dlatego właśnie są potrzebni naukowcy, którzy dbają o to, żeby te metody statystyczne były poprawnie zastosowane po prostu.
Jeżeli państwo mieliby jakieś pytania, bo ja też tutaj niepotrzebnie nawet nieraz przerywam panu profesorowi, ale cisnął się człowiekowi pytanie na usta, prawda? To można zadzwonić 618-654-6654. Profesor Wojciech Celar jest naszym gościem. Panie profesorze, mówiąc o sztucznej inteligencji bazującej na statystyce, jak się dowiedzieliśmy, mówiliśmy o korzyściach, no bo korzystamy z różnych wytworów, czy też efektów sztucznej inteligencji, chociażby translator, o którym pan powiedział, a też wiele, wiele innych rzeczy. No, nawet samochód pojedzie bez kierowcy. No to chyba też bazuje na takim właśnie działaniu sztucznej inteligencji.
Tak, to jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane. Dlatego, że no, w warunkach otwartej przestrzeni to my mamy ogromnie dużo, prawda, ogromnie dużo nieprzewidzianych sytuacji. Mhm. Tak?
Czyli jak wiele trzeba przewidzieć i wrzucić, rozumiem, do bazy danych tej sztucznej inteligencji. Zawsze może być coś, co się pojawi, czego nie ma w bazie danych?
No ten wypadek, który był tak szeroko opisywany, to była osoba przechodząca z wózkiem na zakręcie, który był zasłonięty krzakami i tam doszło do wypadku między autonomicznym samochodem a człowiekiem. Także tu po prostu no, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które człowiek tak samo, no, liczba prawda, wypadków w Polsce jest na poziomie 400 tysięcy rocznie, tak? I to naturalna inteligencja kierowców powoduje i pieszych powoduje, że do tych wypadków dochodzi, więc jeden przypadek Tesli, to powiedziałbym, jest oczywiście pożałowania godny, ale prawdziwy problem znowu tkwi w człowieku, tak?
Czyli znów tak naprawdę już użytkowo to połączenie tego, co podpowiada sztuczna inteligencja i inteligencji człowieka i reakcji na bieżąco, to byłoby to idealne rozwiązanie?
To jest kwestia stosowania, odpowiedniego stosowania sztucznej inteligencji w określonych warunkach. Na przykład w przemyśle 4.0, jeśli będziemy mieć, łatwo sobie wyobrazić, autonomiczne samochody przewożące części z jednej części fabryki do drugiej, albo nawet między fabrykami, tak, między budynkami na terenie, prawda, tutaj fabryki. I to jak najbardziej może działać na zasadzie sztucznej inteligencji, dlatego że to jest zamknięte środowisko, tam liczba zdarzeń, jakie mogą się wydarzyć.
Skończone.
Tak, nawet jeśli w takiej fabryce pierwszeństwo ma samochód, a nie człowiek. Więc człowiek, jak widzi samochód, ma obowiązek zatrzymać się i przepuścić samochód. Inaczej niż w świecie pozafabrycznym. Ale oczywiście zdarzy się na pewno jakiś człowiek, który tego nie zrobi, bo na przykład będzie niósł coś dużego i będzie zasłonięty i tak dalej, no to wtedy, prawda, ten samochód, inteligentny samochód zatrzyma się i go nie staranuje. Natomiast jak przechodzimy do przestrzeni otwartej, takiej, w której wszystko może się wydarzyć, no wczoraj, to, prawda, mieliśmy ogromną ulewę, tak? No to ta ulewa nie jest zapisana w danych sztucznej inteligencji, tak? Więc jak taki samochód widzi, że może jechać, a nie rozumie, że jak ma metr wody, prawda, to utonie, no to wjedzie w tą wodę, tak?
No to może możemy mu wpisać coś
takiego.
No
możemy mu wpisać i to się mu wpisze po tym, jak ileś tych samochodów zatonie, no to wtedy dojdziemy do wniosku, że takie coś, prawda, należy zrobić, to będziemy to doskonalić.
Czyli niemal przy każdej rozmowie o sztucznej inteligencji mówimy zarazem o korzyściach, jak i o zagrożeniach, bo to jakoś cały czas łączy się jedno z drugim, sztuczna inteligencja, a manipulacja człowiekiem, bo to jest też clue pańskiego felietonu, że na tyle będziemy manipulowani, na ile pozwolimy udostępnimy wszelkie możliwe informacje na swój temat.
Znaczy nadal w moim felietonie jest też wyraźnie napisane. Ten kurier mówi, jest pan wolny i może pan to kupić albo nie kupić, tak? Tu tylko chodzi o to, także to, czego należy uczyć dzisiaj na przykład dzieci, to asertywności, tak? Żeby dziecko powiedziało, to co z tego, że o tym marzę i co z tego, że on mi to przyniósł bez mojego, prawda, tutaj zamówienia, jeśli ja mam też inne cele i nie chcę pieniędzy wydawać akurat na to. Owszem, marzę o tym, ale jestem dość rozsądny, żeby wiedzieć, że, prawda, muszę te pieniądze przeznaczyć na coś innego.
Ale presja i ta pułapka zachęty do kupna czegoś, czego nie chcemy, ja to też banalizuję oczywiście, jednak będzie, czyli ileś osób ulegnie tej sugestii.
No taki jest cel marketingu. Każda firma stara się sprzedać maksimum.
A jeśli przeniesiemy to na grunt oddziaływania na człowieka, albo na społeczeństwo, albo na społeczność, albo na ludzi w ogóle?
Znaczy, tu trzeba odróżniać, przede wszystkim konsekwencje, które są, które mogą być poważne albo no, akceptowalne. Jeśli sztuczna inteligencja dobrze przewidzi, co chce kupić i ja to kupię, to świetnie, tak? Jeśli źle przewidzi i ja tego nie kupię, no to sprzedawca stracił czas, bo zapłacił temu kurierowi, ale nic z tego nie zyskał.
Można i tak na to spojrzeć, rzeczywiście.
Tak, ale jeśli na przykład dziecko zostanie źle ocenione, bo jakiś nauczyciel zamiast przepytać to dziecko, to się oprze na sztucznej inteligencji i powie, ty Jasiu, dostaniesz, prawda, tutaj trójkę, bo sztuczna inteligencja mi podpowiada, że to ci się, że lepszy stopień ci się nie należy. Albo sędzia na przykład, sądząc jakiegoś człowieka, który popełnił przestępstwo, powie, no z naszych statystyk wynika, że tacy jak ty zawsze, prawda, są recydywistami.
Więc wracają. Już do końca zostaniesz w więzieniu.
Tak, więc cię włożymy, prawda, do więzienia na wszelki wypadek. Nie biorąc pod uwagę jego wolnej woli, bo tutaj jest ten konflikt z wolną wolą człowieka.
Dobrze. Pan Dawid do nas dzwoni. Tak. Radio Poznań, audycja w środku dnia, za 14 minut 13. Panie Dawidzie, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja mam do pana takie pytanie, bo już się przyzwyczailiśmy, że telefony słuchają, podpowiadają, jak rozmawiamy, nie wiem, o oświetleniu ogrodów, za chwilę nam się reklamy pojawiają. Ale mam takie pytanie, bo to z małżonką to analizowaliśmy i faktycznie i to się potwierdza. Ja szukam zawsze towaru w internecie najtańszego. Wrzucam często frazę najtańsze i tak dalej. Małżonka zupełnie do tego inaczej podchodzi i ona szuka po prostu produktu i kupuje. Wrzucając tą samą frazę w wyszukiwarkę, mi wyskakują dużo tańsze produkty, albo inaczej, linki do popularnego aukcyjnego, no Allegro. Ja mam tańsze produkty, małżonka ma droższe. Czy to sztuczna inteligencja jest w stanie wyłapać, czy jest to możliwe?
Jak najbardziej. Po prostu na podstawie pańskiego zachowania w sieci utworzono pana profil, zidentyfikowano pana priorytety. I w związku z tym to, co jest wyszukiwane, jest zgodne z pana oczekiwaniami, tak? To jest, tak w moim felietonie, pan marzył o najtańszym produkcie, tak? A pana małżonka pragnęła jakiegoś, powiedzmy, najbardziej modnego, albo najbardziej zaawansowanego, albo coś w tym rodzaju. Więc należycie do dwóch różnych kategorii.
Tak, tak, tylko zadajemy pytanie w wyszukiwarce o dokładnie ten sam produkt.
Tak jest. Proszę
i
mi wierzyć.
I ona dostaje odnośnik, tak, do droższego.
Dokładnie tak. No taki przykład trochę śmieszny to jest jak ja wpiszę Beethoven do przeglądarki, to mi się pojawi, prawda, kompozytor, a jak dzieciak wpisze Beethoven do przeglądarki, to mu się pojawi taki duży pies Bernardyn, tak? Bo tam ileś serii było tego.
Tak, to jeszcze musimy zapytać teraz, skąd komputer będzie wiedział, że to jest pan, a nie dziecko? Czy to kwestia logowania jest, jak rozumiem, i przekazania danych?
Z jednej strony to jest kwestia logowania, wtedy sprawa jest zupełnie jasna, a z drugiej strony nawet jak się nie logujemy, to i tak jesteśmy identyfikowani na podstawie pewnych danych, które nie są tajne. Tak, no wiadomo z jakiego IP, wiadomo, że się logujemy z Polski, wiadomo, prawda, z jakiego miasta. I na podstawie tych, powiedziałbym, wtedy to prawdopodobieństwo trafienia przez sztuczną inteligencję jest mniejsze, bo ma mniej precyzyjne dane, ale nadal jest bardzo wysokie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Taka mała tylko dygresja. Świat idzie w takim kierunku, no rozwijamy się niesamowicie, a a zatrucie warty 6 lat temu przez pewną firmę i ciągnie się i ciągnie się i sędziowie nie są w stanie wskazać winnego.
To... Może gdyby zastosowali sztuczną inteligencję, to ona by wskazała. Dziękuję bardzo i zdjęłaby z nich odpowiedzialność. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy pana.
Ja znowu mam takie pytanie, bo korzystam często z portali takich zakupowych, już robię zakupy w internecie odzieży. I mam pytanie, bo jeżeli wchodzę przez swój adres IP, tak, znaczy normalnie wchodzę, wyszukuję i chcę kupić jakiś produkt, kosztuje powiedzmy 400 euro jakaś rzecz, tak? Mhm. Natomiast jeżeli wpiszę to przez proxy, czyli gdzie nie ma tego naszego IP, ten sam produkt jest dużo tańszy, na tej samej stronie dokładnie. Mhm. Chciałem dowiedzieć się, czy to jest jakaś też sztuczna inteligencja, czy jak po prostu robię jako Polak zakupy, to jest ta cena zawsze wyższa niż robię to jako na przykład Niemiec, tak? Przez IP niemieckie.
Jak najbardziej. Bo to jest inny rynek, bo to nie jest problem sztucznej inteligencji, to jest problem tych firm, które to sprzedają. One mówią, jest tak mało Polaków, którzy kupują ubrania za 400 euro. To jest mały rynek, w związku z tym cena musi być duża, tak? Natomiast na rynku niemieckim jest dużo osób, na nich 400 euro to nie jest relatywnie tyle samo, co dla Polaka. Rynek jest duży, musimy walczyć, prawda, z konkurencją, więc musimy obniżyć cenę. To nie działa tak, jak wielu ludzi myśli, że jak jest ubogi kraj, to ceny są niższe, a jak jest bogaty kraj, to ceny są wyższe. Tak jest w wielu przypadkach, ale nie zawsze. I w przypadkach takich dóbr, powiedziałbym, bardziej luksusowych, to jest dokładnie odwrotnie.
To pytanie, panie Marcinie, i odpowiedź pana profesora pokazała dokładnie, jak mało jednak zdajemy sobie sprawę, wiedząc, że ta sztuczna inteligencja działa, jak mało zdajemy sobie sprawę z tego, że no, to jest też rodzaj manipulacji zadanych działań przez chociażby sprzedających, prawda?
Jak najbardziej.
Zdałem sobie sprawę dopiero w momencie, jak robiliśmy zakupy z telefonu po prostu i mijając polską granicę nie zdążyliśmy zrobić tych zakupów. Mm-hmm. Wjeżdżając na teren Niemiec, nie wiem, przestawiła mi się sieć, tak, na niemiecką. I ten sam produkt nagle okazał się
dużo tańszy.
Chyba 50 czy 60 euro, tak?
Tak.
Już widzę wycieczki teraz.
Tak.
Próbuję ominąć tą sztuczną inteligencję.
Przez proxy,
przez po prostu bramki proxy i w tej chwili...
To znaczy, wie pan, ta sztuczna inteligencja wtedy działa na pana, to ta sama sztuczna inteligencja działa na pana korzyść, bo mówi, o, Niemiec, tak? To mu dajemy cenę niemiecką.
No chyba, że wyłapie już później numery kierunkowe, czy też kartę SIM zarejestrowaną tam, a nie gdzie indziej i nauczy się, że jednak panu nadal będzie drogo sprzedawała za granicą.
Tak jest.
To jest możliwe. To
nie byłbym tego w ogóle świadomy, gdyby nie było takiej sytuacji, że zmienialiśmy po prostu...
Bardzo dziękuję za to pytanie, dobrze, wzięte z doświadczenia życiowego. I jeszcze pan Andrzej.
Dobry.
Dzień dobry.
Witam. Słucham tej audycji, aż się boję przez telefon rozmawiać. bo dzwonię właśnie z telefonu tego komórkowego. Chodzi mi o to, że po prostu, no, pytanie, kiedy to się, no... to wszystko skończy, bo to doprowadza do jakiegoś w sumie absurdu.
Czyli jaki będzie rozwój albo finał sztucznej inteligencji?
No dokładnie, no przecież słuchajcie, to wszystko jest zintegrowane siecią jakąś tam. Wystarczy, że jakiś maniak, a takich jest wielu, włamie się do jakiegoś tam systemu, no na przykład sterowania tymi autami, które tam bez kierowców jeżdżą, tak? Mhm. I przestawi tylko, no... No i
jeden parametr, jedną daną.
Tak, dokładnie. No i nastąpi chaos, prawda?
Tak, ma pan całkowitą...
A takich ludzi jest, kurczę, mnóstwo. Robią to dla zabawy, dla pieniędzy, dla różnych rzeczy. No.
Dokładnie tak.
Mało tego. No był kiedyś już taki film, już nie pamiętam tytułu, gdzie faktycznie w oparciu o jakieś tam dane statystyczne przewidywano, kto kiedy popełni przestępstwo. Już nie pamiętam, tam chyba Tom Cruise grał, czy któryś tam z tych. I oni, zanim ten gość zrobił coś złego, tak, to oni...
Raport mniejszości, tak.
To raport mniejszości, dokładnie, prawda?
Tak.
No, ale to, no, jasne, ja mogę sobie pomyśleć, że chcę na przykład zrobić coś złego, tak?
Tak.
Ale to, że ja pomyślę i nikomu tego, że tak powiem, nie wy... wyartykułuje, no to
tak jest.
To jest ale, nic złego.
Ależ nie, bo sztuczna inteligencja...
Wiele rzeczy mnie na przykład denerwuje i tak myślę, kurczę, cholera jasna, jakbym dorwał takiego głupka, to bym go, kurczę, znowu nie skrzydł.
Panie Andrzeju, tak? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja je uzupełnię jeszcze takim dodatkiem i przejdziemy do ostatniego wątku, który chciałem z panem profesorem poruszyć. Cześć. Dziękujemy bardzo. I tu już jesteśmy o krok od zbrodniomyśli.
To znaczy, jak najbardziej, to znaczy, bardzo duże zagrożenia są w sferze prawnej. Dlatego, że prawo pozwala sądzić człowieka za popełniony czyn, a nie za myśl o popełnieniu czynu. A proszę zobaczyć, na czym polega wyzwanie tutaj w tym miejscu. Mianowicie, prawdziwe wyzwanie polega na atakach samobójczych, bo jeśli mamy przestępcę, bo nie waham się tak go nazwać, który sam się wysadza po to, żeby zabić jak najwięcej niewinnych ludzi naokoło, bo on ma jakiś tam cel, to my go nie możemy ukarać, tak? Ta metoda prewencyjna polegająca na tym, nie popełniaj przestępstwa, bo policja cię złapie, prokurator cię oskarży, sędzia cię skaże i na resztę życia zamkną cię w więzieniu, nie działa, dlatego że ten człowiek sam sobie wymierza najwyższy wymiar kary i, prawda, no, popełnia samobójstwo w tym ataku samobójczym.
Lub jak on uważa nagrody dla siebie.
I w tym momencie społeczeństwo, które musi się bronić przed tego typu atakami, jedyną metodą, jaką może zastosować, to jest właśnie prewencja. To znaczy wykrycie ludzi, którzy zamierzają to zrobić, po to, żeby ochronić te niewinne osoby, które zginą w takim potencjalnym ataku.
I tu już odpowiedź na to pytanie, które zadawaliśmy sobie pewnie nieraz, kiedy słyszeliśmy, że udaremniono jakieś próby.
Tak, udaremniono
jakieś próby. I zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, prawda?
I też, że osoby są skazywane nie za to, że, prawda, że popełniły jakiś atak, bo go nie popełniły, nie zdążyły go popełnić, tylko za przynależność do określonej grupy przestępczej, tak? Więc w tego typu rozwiązaniach jest poszukiwanie jakiejś odpowiedzi na te zupełnie nowe wyzwania, które się tutaj rodzą. Także cały czas mamy problem z ludźmi tak naprawdę, nie ze sztuczną inteligencją. To jest pytanie o to, no, skąd się biorą ludzie, którzy mają takie poglądy, że zabicie niewinnych ludzi, prawda, jest czymś pozytywnym.
Ale pan teraz wspomniał, panie profesorze, o sytuacji, wskazał sytuację, w której no, ta sztuczna inteligencja może zapobiegać takim dramatom. Inna sprawa już, jak dalej sądzić i za co sądzić kogoś, kto nie dokonał, ale chciał albo należał. I tu możemy pójść dalej, bo teraz jeszcze wrócę do tej myśli o zbrodni, że sztuczna inteligencja może służyć zatem w manipulacji, w redukcji autonomii człowieka, jego wolności, bo to jest chyba wyraźne zagrożenie. Bo
oczywiście, to jest ogromne zagrożenie. To
nawet,
jest,
nawet z suflowaniem nam pewnych rozwiązań, no bo kiedy jesteśmy przez sztuczną inteligencję przypisani do jakiejś grupy osób, to teraz tak, albo mogą być wzmacniane nasze zachowania, poglądy przez podrzucanie nam przez sieć różnych tekstów, informacji, filmów, no wszystkiego, albo możemy być zniechęcani, prawda, bo jeżeli zostaniemy zidentyfikowani jako ci, którzy nie robią tego, co chciałaby władza, to możemy być jakby w drugą stronę obracani albo karani potem właśnie.
Dokładnie tak. No tutaj mamy do czynienia z tym, prawda, podejściem chińskim, gdzie...
Czyli panie profesorze, 50 sekund na to, żeby o tym zagraniu powiedzieć.
Ja chcę powiedzieć, jedyną obroną przed tą nową technologią to jest rozumienie, jak ona działa i podejmowanie świadomych decyzji, a nie poddawanie się temu, co proponuje nam sztuczna inteligencja. Także nauka i tylko nauka jest drogą do lepszego wykorzystania tego dla dobrych celów.
Nauka i, jak rozumiem, zachowanie wolności człowieka, każdego pojedynczego człowieka.
Tak, jak najbardziej.
Myślmy zatem autonomicznie. Panie profesorze, niezmiernie dziękuję. Dziękuję państwu za udział i za pytania. Pan profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, profesor Wojciech Celary. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Jędraszczak, kłaniam się.
W środku dnia.